Mamy to w naszej świadomości, że był taki czas, kiedy tak strasznie cierpiałeś, kiedy oddawałeś swoje życie za nas. I my chcemy to dzisiaj wspomnieć i chcemy uhonorować Ciebie. I chcemy Ciebie w naszych sercach dzisiaj poświęcić, wywyższyć, bo jesteś tego godzien. Witaj wśród nas, Panie Jezu. Przyjmij chwałę tutaj w naszej kaplicy i wszędzie w naszych domach, gdzie jesteśmy teraz przed obliczem Twoim. Błogosławimy Ciebie, nasz Zbawicielu, i oddajemy Tobie chwałę. Amen. Witam Was, drodzy bracia i siostry. Witam przed obliczem Bożym wszystkich tych, którzy są w domach, którzy są teraz z nami online. Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa, dobrego czasu. Spędźmy ten czas w zadumie, w uwielbieniu dla Pana Jezusa. Spędźmy ten czas razem, przybliżając się do Pana, słuchając Jego słowa. Niech On ma tę przyjemność, że tak jak potrafimy, na ile możemy, łączymy się razem jako zbór, aby oddawać Mu chwałę.
Przychodzę przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce. Dziś przed Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go dziś przechodzę przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś po Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go nieść. Daj czyste serce mi, oczyść usta me. Tchnij swego ducha, bym wielbił Cię. Daj czyste serce mi, oczyść usta me.
Boże, przychodzimy dzisiaj. Ja przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby dziękować Ci za to, że Ty umarłeś za moje grzechy, Panie, za to, że przebaczyłeś mi moje grzechy, Boże, i chcę teraz prosić o to, żebyś oczyszczał moje serce, kiedy stoję tutaj przed Tobą, Panie. Chcę Ci dziękować za to, że Ty moich grzechów nie pamiętasz, kiedy dlatego, że one zostały obmyte Twoją świętą krwią. Dzięki Ci, Boże, za to. Chcę Ci dziękować za Twoją krew, Panie, za Twoje ciało przebite, Panie, za to, że Ty umarłeś, Boże, za to, że Ty nie zostawiłeś nas samych tutaj, że my nie musimy umierać, Panie, bo Ty właśnie zrobiłeś, dałeś najlepszą ofiarę za nasze grzechy, za moje grzechy, za moje postępowanie, Panie, że Ty mnie oczyściłeś i chcę za to dziękować, Panie, uwielbiać Twoje święte imię, Boże. Chwała niech Tobie będzie.
Przeszedłeś, by dać cudną łaskę swą. Dzięki za Twą miłość, za gwoździe, co przebiły ręce Twe, oczyszczające strugi krwi. Straciłeś za mnie życie. Raz na zawsze mnie zbawiłeś. Życie me w Chrystusie jest. Bez Niego nic nie liczy się. Chrystus jest nadzieją.
Życie jest pewne, ma pewną przyszłość, nie musimy się martwić. Boże, chcę Ci dziękować za to, że kiedy żyję z Tobą, żyję w Tobie, Panie, Ty żyjesz we mnie, Boże, to ja nie muszę się przejmować, Panie, bo Ty masz wszystko pod kontrolą, Panie. Ty masz pod kontrolą moje życie, Ty masz pod kontrolą cały świat, Panie. Chcę Ci za to dziękować. Chcę Ci dziękować, że ja się nie muszę martwić, Panie. Bo Ty, te chwile, co ja teraz przeżywam, Panie, to Ty widziałeś, że one będą, Panie. Chcę Ci za to dziękować, Boże. Ty wiedziałeś, jaki ja będę, zanim ja się urodziłem, Panie, bo Ty znasz mnie całego, Panie. Chcę Ci dziękować za to, że Ty, wiedząc, jacy my jesteśmy, jaki ja jestem, Panie, Ty umarłeś za moje grzechy, Boże. Chcę Ci za to podziękować, Panie, za Twoją krew, która obmyła mnie z mojego grzechu, Panie. Chcę Ci za to podziękować, Panie, że mimo tego, jaki ja jestem, Panie, to się zdecydowałeś, aby oddać życie, Panie, swoje życie, życie swojego Syna Jezusa Chrystusa za mój grzech. I chcę Ci, Panie, za to dziękować, uwielbiać Twoje święte imię, za krew, Panie, która się przelała za mój grzech, Boże. Chwała niech Tobie będzie.
Jezusa krew przelała się za mój grzech, cudna krew, baranka krew oczyszcza dziś serce me. Bo za mnie tam Chrystus Pan cierpiał krzyż, haniebnie zmarł, bym poznał moc tej cudnej krwi. Jezusa krew przelała się za mój grzech, cudna krew, baranka krew oczyszcza dziś serce me. O, za mnie tam Chrystus Pan cierpiał krzyż, haniebnie zmarł, bym poznał moc tej cudnej krwi.
W tych dniach bardzo szybko się uczymy, że każda chwila, każda decyzja może mieć jakieś konkretne konsekwencje w naszym życiu. Przedtem to całymi dniami mówiliśmy, co nam ślina na język przyniesie, pisaliśmy, co chcieliśmy, I nie spodziewaliśmy się specjalnie żadnych konsekwencji, bo kto nam co będzie mówił, co my mamy robić, albo gdzie mamy iść, gdzie siedzieć, z kim się spotykać. A w tych dniach zaczynamy uważniej wypowiadać słowa, uważniej wychodzić z domu. Zastanawiamy się, jak się wytłumaczymy w razie czego, z tego, gdzie w danym momencie jesteśmy, bo słyszymy, że są konsekwencje i one już niektórych mocno dotknęły. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na życie pewnej kobiety z biblijnego miasta Jerycho, która właśnie w odpowiednim momencie wyczuła chwilę, że trzeba podjąć decyzję, decyzję zupełnie odmienną od innych, i dzięki temu przeżyła, dzięki temu ocalała. Rozważymy Słowo Boże z Księgi Jozuego, z rozdziału 2, od wersetu 1. Przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego. Potem Jozue, syn Nuna, wysłał z Szytim potajemnie dwóch zwiadowców. Idźcie, polecił im, i obejrzyjcie tę ziemię oraz Jerycho. Zwiadowcy ruszyli w drogę i przybyli do domu pewnej kobiety. Miała ona na imię Rahab, a trudniła się nierządem. U niej zatrzymali się na noc. Królowi Jerycha doniesiono jednak: na tę noc przyszli tu na przeszpiegi jacyś mężczyźni z Izraela. Król Jerycha wysłał zatem do Rahab gońców z poleceniem: wyprowadź tych mężczyzn, którzy przyszli do ciebie, do twojego domu. Przybyli oni na przeszpiegi do tej ziemi. Rahab jednak ukryła obu mężczyzn i powiedziała: tak, przyszli do mnie mężczyźni, o których mówicie. Nie wiedziałam, skąd są. Jednak z nastaniem ciemności, gdy miano zamknąć bramę miasta, mężczyźni ci wyszli. Nie wiem, dokąd się udali. Ruszajcie za nimi czym prędzej, na pewno ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tam rozłożyła. Gońcy zatem ruszyli za zwiadowcami w pogoń drogą prowadzącą do brodów Jordanu, a zaraz po ich wyjściu bramy miasta zamknięto. Tymczasem do zwiadowców, zanim ułożyli się do snu, wyszła na dach Rahab i powiedziała: wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed wami. Na wieść o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiem też, co uczyniliście dwóm królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami, ponieważ Pan, wasz Bóg, jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole. Ale ponieważ okazałam wam łaskę, przysięgnijcie mi, proszę, na Pana, że wy też okażecie łaskę domowi mojego ojca. Potwierdźcie mi też jakimś znakiem, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i matkę, moich braci i siostry i wszystkich, którzy należą do nich, że ocalicie nas od śmierci. Zwiadowcy przyrzekli jej to: ręczymy za was naszym życiem, jeśli nas nie zdradzicie. Gdy więc Pan wyda nam tę ziemię, to dochowamy ci wierności i okażemy ci łaskę. Po tych słowach Rahab spuściła ich na sznurze przez okno, gdyż jej dom wbudowany był w mur miasta. Tam właśnie, w murze miasta, mieszkała. Poradziła im też: idźcie najpierw w góry, aby nie natknęli się na was gońcy. Ukrywajcie się tam przez 3 dni, dopóki gońcy nie wrócą, a potem ruszajcie w drogę. Zwiadowcy powiedzieli jeszcze do niej: Ustalmy, że w ten sposób spełnimy przysięgę, którą nas związałaś. Otóż gdy wejdziemy do tej ziemi, to przywiążesz do okna, z którego nas spuściłaś, tę wstęgę ze szkarłatnej nici, a swoich bliskich, ojca, matkę, braci, całą rodzinę ojca, zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie na zewnątrz, poza drzwi twojego domu, sam sobie będzie winien, że przelano jego krew. My będziemy czyści. Jeśli jednak ktoś skrzywdzi kogokolwiek z zebranych w twoim domu, za to my odpowiemy. Ponadto, jeśli nas zdradzisz, to będziemy wolni od przysięgi, którą nas związałaś. Niech będzie, jak mówicie, zgodziła się Rahab, po czym wyprawiła ich i poszli. Ona zaś przywiązała do okna szkarłatną wstęgę. Jerycho. W tym mieście dzieje się akcja, którą odczytaliśmy. Jest to prawdopodobnie najstarsze zamieszkałe miasto świata. Położone około 270 metrów poniżej poziomu morza, jest najniżej położoną miejscowością na świecie. Już to, jak czujecie, czyni to miasto wyjątkowym. W czasach Jozuego to miasto było obwarowane grubym, 3,5-metrowym murem i zajmowało miejsce około 2,5 hektara. Wyobraźnia, my mamy hektar działki, to 2,5 raza nasza Olszynka. Więc to nie był jakiś Nowy Jork, tylko małe, starożytne miasto, mocno obwarowane z wieżą pośrodku. Pomimo tych wszystkich cech zapewniających pokój i bezpieczeństwo jego mieszkańcom, okazało się, że Jerycho zawiodło. Nie zabezpieczyło ludzi, którzy w nim mieszkali. Dlaczego? Dlatego, że Izraelici mieli takie potężne urządzenia oblężnicze i mogli rozkruszyć te mury? Nie. Dlatego, że Bóg postanowił położyć kres temu miastu. Zgoda? Tak uczy nas Słowo Boże. 5 Mojżeszowa 9,5 mówi: z powodu niegodziwości tych narodów Pan Twój Bóg wypędza je przed Tobą. A Jerycho na samej krawędzi Kanaanu leżało i właśnie od Jerycha zaczęło się zdobywanie ziemi obiecanej. Więc Jerycho, choć było takie potężne, takie mury miało potężne, nie dało bezpieczeństwa mieszkańcom. A czy dzisiejszy świat daje poczucie bezpieczeństwa nam, jego mieszkańcom? Otóż nie. Słowo Boże mówi w 1 Tymoteusza 5,3, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada i nie umkną. Oto jest obraz bezpieczeństwa, jakie jest w tym świecie. Tak, myśleliśmy, bo już nie chcę powiedzieć, że myślimy, że NATO, że Unia Europejska, że układy, że nasz polsko-amerykański sojusz z F-35, a to daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Ha, ha, ha. Mały wirusik wyskoczył gdzieś z Chin i masz. I nie ma bezpieczeństwa. Wystarczyło zaledwie parę tygodni i chyba wszyscy jak na talerzyku widzimy, jak na dłoni to widać, że świat jest kruchy, że nie daje poczucia bezpieczeństwa. W Jerycho pojawiła się, urosła świadomość, że ich świat się kończy. W momencie, gdy Izraelici zbliżyli się do granicy, do Jordanu, to w całej okolicy wszyscy zaczęli trząść portkami. Wszyscy poczuli się niepewnie. Wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed wami, mówiła ta kobieta do zwiadowców. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami. Paraliżujący strach. Ludzie wszyscy drżeli, wszyscy się bali. Wiedzieli, że kończy się. Słyszeli, co tam się stało z tymi państwami, królestwami za rzeką. Wiedzieli, co się tam dzieje i czuli, to w powietrzu czuli, że kończy się ich świat. Że już nie będzie wesela, wychowywania dzieci, że już nie będzie rozwoju firmy, że już nie będzie planów wyjazdowych, że już nie pojedziemy w wakacje do Włoch czy tam gdzieś jeszcze, że się kończy. Czy obawa mieszkańców Jerycha rzeczywiście była uzasadniona, czy to było tylko wyimaginowane? Jerycho było obwarowane i zamknięte, a Jerycho było szczelnie zamknięte z powodu synów Izraela. Nikt z niego nie wychodził i nikt do niego nie wchodził. Czujecie to? Zobaczcie, toż to jakby opisywać dzisiejsze różne miasta i nasze domy, naszą sytuację. Nie można było wyjść ani wejść, wszyscy siedzieli w chałupie. Taka sama sytuacja prawie, że. Ale chociaż oni siedzieli ukryci, to nad Kanaanem wisiał już sąd Boży. Tak czytamy w Słowie Bożym. I sam Bóg zajął się upadkiem tych grubych murów Jerycha. Ustalił swoisty sposób, porządek, w jaki te mury upadną. I zwróćcie uwagę, 7 kapłanów, 7 trąb, objawienie świętego Jana, 7 trąb, za 7 razem 7 razy zatrąbili. Jak się to zapina wspaniale, niesamowicie w Biblii. Izraelici działali w przymierzu z Bogiem, byli narzędziem sądu Bożego. To nie był pomysł Izraelitów, to się działo dlatego, że Bóg wydał wyrok. Z powodu niegodziwości tych narodów Bóg postanowił położyć im kres i używał swoich wybranych, którzy szli, aby tę ziemię objąć. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Więc strach był jak najbardziej tam uzasadniony. To nie było, że tam ktoś puścił jakąś informację niesprawdzoną i oni się tak trochę bali. Nie, to był uzasadniony strach. I dzisiaj w naszym świecie też obserwujemy, powiedziałbym, pandemię strachu. Nie chodzi już o tego wirusa, ale chodzi o to, że ludzie się zaczęli na całym świecie bać o swoje życie, o życie swoich bliskich, o zdrowie, o ekonomię, o przyszłość i po prostu wszyscy się boją. Jeszcze bardziej, jak ktoś pomyśli, to zaczyna się bać końca tego świata, bo ten świat się któregoś dnia skończy. I tak się stało to jakoś bardziej realne, że może się to skończyć w każdej chwili. Ludzie o tym zaczynają rozmawiać, ludzie są teraz bardziej na to otwarci. I faktycznie nadchodzi sąd Boży. To, że Bóg postanowił osądzić ten świat, zakończyć ten porządek rzeczy, to nie jest wynik jakiegoś snu, jakiegoś człowieka, jakiejś bujnej wyobraźni grupy chrześcijan. Tak mówi Biblia, tak mówi Słowo Boże. Pan bowiem idzie sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy zgodnie z tym, co słuszne. Niech zadrżą ludy, przeczytałem wczoraj w psalmie 99. Taka jest prawda, że Pan będzie sądził ten świat. I teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się myślami do tej jednej, jedynej kobiety o imieniu Rahab. Ona była jakby nagle pośrodku między całym swoim społeczeństwem, w którym żyła, i tymi dwoma, którzy przyszli do niej do domu i reprezentowali nadchodzące królestwo Izraela. Rahab. Rahab w jednej chwili, w tym momencie, kiedy się zetknęła z nimi, podjęła decyzję wiary. Postanowiła, że się sercem, duszą całą, całym swoim życiem przyłączy do tych, którzy nadchodzą. Że się odłączy w swoim sercu od tych, z którymi żyła. Hebrajczyków 11:31. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Rahab odwróciła się sercem od tego, co było. A przecież była jakoś społecznie umocowana. Żyła w tym mieście. Znali ją. Oj, niektórzy bardzo ją znali. Nawet aż za bardzo. Winna była lojalność miejscowej władzy. Król przysłał do niej gońców, żeby schwytać zwiadowców. Z pewnością Rahab miała jakieś swoje plany życiowe. Może miała właśnie wyremontować kolejne pokoje, może miała coś szyć, bo jak przeczytaliśmy, suszyła len na dachu, była w trakcie jakiejś czynności. Czy było jej łatwo tak nagle się przestawić? Oj, chyba nie było jej łatwo, ale zwróciła się ku temu, co nadchodziło. I w jednej chwili poszła w stronę zawarcia jakby nowego przymierza, innego układu niż ten, w którym żyła do tej pory. Ale ponieważ okazałem wam łaskę, czytamy w 12 wersecie, przysięgnijcie mi proszę na Pana, że wy też okażecie łaskę domowi mojego ojca. Potwierdźcie mi też jakimś znakiem, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i matkę moich braci i siostry i wszystkich, którzy do nich należą, że ocalicie nas od śmierci. Szybko taką decyzję podjęła i otrzymała znak gwarantujący im przeżycie, bezpieczeństwo. Tym znakiem była szkarłatna wstęga. To był sznur, po którym ci zwiadowcy w ogóle zwiali na dół. Ona ich opuściła. Właśnie ten sznur, czerwony sznur, był znakiem na przyszłość. I Rahab, jak przeczytaliśmy, od razu oznakowała nim swoje mieszkanie. Od razu. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie, wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Ten czerwony sznur wiszący u okna Rahab, zwisający tam z tego muru, to był znak jej wiary. To było świadectwo, że ona uwierzyła w to, że Izraelici ją ocalą, że przeżyje dzięki temu, co zrobiła, że zwróciła się we właściwą stronę. To był znak tej wiary. Ale trzeba tu przyznać, że ta czerwona wstęga powiewająca na wietrze przy oknie Rahab mogła ludzi intrygować, czyż nie? Pewno zaczęły padać pytanie, Rahab, a co tam u ciebie tam przy oknie wisi takie czerwonego długiego? O co to chodzi? To jest jakiś nowy znak twojej firmy? O co to chodzi? Pewno zaczęli ją tam nękać rozmaitymi pytaniami. Mogli ją posądzać o niestworzone rzeczy z powodu tej wstęgi czerwonej wiszącej u okna. Ale ona już nie patrzyła na to, co mówią ludzie. Jej już to nie obchodziło. Ona już sercem była przy tych, którzy nadchodzili. Przy tym nowym przymierzu. Ona już żyła innym życiem. Przez wiarę Rahab przestawiła się z teraźniejszości na przyszłość. Rahab nie była ideałem. O nie. Nie tylko, że mieszkała w najstarszym mieście na świecie, ale trudniła się najstarszym zawodem na świecie. Nie była ideałem. Kłamała jak z nut. Z tej naszej historii to widać. Nawet się specjalnie nie zastanawiała. Jak karabin. Wypowiedziała tam różne rzeczy. Nabrała tych ludzi, oni polecieli. Nie była też bezinteresowna w działaniu. Od razu podreptała na piętro i mówi coś za coś. Ja was schowałam, a wy teraz coś dla mnie załatwcie, żebym ja przeżyła. Ale możemy o niej powiedzieć to jedno, że to była mądra, przebiegła, sprytna kobieta, bo widząc, co się święci, obrała od razu właściwy kurs. Tak mi się ciśnie to podobieństwo Pana Jezusa o tym nieuczciwym zarządcy. Usłyszał, że już nie będzie zarządzał majątkiem, to poleciał szybko i powiedział, ty ile jesteś dłużny? 100. To napisz 50. Ty ile do tego? I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że się potrafił zatroszczyć o swoją przyszłość. Że już nie myślał o tym, co teraz, tylko zaczął myśleć o tym, co będzie w przyszłości. I już sobie tę przyszłość zaczął organizować. I tutaj mamy podobną myśl. Ta kobieta w jednej chwili od razu zaczęła myśleć, jak uratować się, jak przeżyć, jak uratować swoich bliskich. Jej wiara została połączona z konkretnymi czynami i dzięki temu przeżyła. Bo przeczytaliśmy, dzięki wierze Racha, prostytutka, nie zginęła razem z niewiernymi, gdyż przyjaźnie przyjęła zwiadowców. W podobny sposób i Racha, pierządnica, czytamy u Jakuba 2,25, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Tak, to było konkretne działanie. Ona wyczuła chwilę, wyczuła ten moment, wyczuła, że teraz trzeba podjąć decyzję, że nie można z tym zwlekać do jutra, że trzeba od razu się przestawić, od razu nastawić się na tych, którzy przychodzili, a przed którymi cała ziemia tamtejsza drżała. I Rahab rzeczywiście została uratowana z wszystkimi swoimi bliskimi. W 6 rozdziale Jozuego czytamy, nierządnicę Rahab, dom jej ojca i wszystko, co należało do niej, Jozue zachował przy życiu. Mieszka ona w Izraelu do dnia dzisiejszego. Ła! To jest historia. Ale to nie jest historia ze Starego Testamentu, żebyśmy sobie ją tylko porozważali i to jeszcze w taką porę Wielki Piątek. Co ty, człowieku, wymyśliłeś? To jest historia, która uczy nas czegoś bardzo ważnego o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu. Jest bardzo dobrą ilustracją, bo Biblia mówi, że ten świat się kończy. Przemija bowiem kształt tego świata. Niebo i ziemia przeminą, powiedział Pan Jezus. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, czytamy u Piotra. Świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki, czytamy u świętego Jana. I z tego powodu na świecie mniej lub bardziej jest wyczuwalny strach. Ludzie się boją. Ludzie boją się końca świata, boją się śmierci. I to jest słuszny strach, ponieważ gdy Bóg postanawia osądzić ziemię, to wszyscy powinni się tego bać, ponieważ Bóg jest ogniem trawiącym, ponieważ Jego sąd jest straszny. Kiedy czytamy Sofoniasza, proroctwo, rozdział 1, 14 werset, czytamy tak, bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj. Dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Tak mówi Słowo Boże o końcu świata. Chrystus Pan nadchodzi, przychodzi już nie aby zbawiać, ale żeby sądzić ten świat. Przychodzi, aby zakończyć ten porządek rzeczy. Przychodzi, by zachować tych, którzy w Niego uwierzyli. Jak ta Rahab tam siedząca ze swoimi bliskimi w tym mieszkaniu na murze, by uratować, ale jednocześnie, by osądzić bezbożny świat. I dlatego ten świat nie ma przyszłości. Dlatego, że wyrok Boży na nim wisi. Dlatego. Nie dlatego, że ten świat sobie nie poradzi z tą czy z tamtą sprawą, ale dlatego, że Bóg wydał wyrok i go wykona. I dlatego trzeba nam, jak Rahab, skierować się ku pewnej przyszłości, przyjaciele. Trzeba nam czym prędzej podjąć decyzję, że wiążemy swoje życie z Jezusem Chrystusem, bo to jest jedyny sposób, żeby przeżyć, żeby ocaleć. Tak jak tych dwóch zwiadowców było dla Rahab okazją, możliwością, jedyną możliwością, żeby przeżyć, tak Jezus Chrystus, tak Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest dla nas jedynym sposobem, żeby ocaleć, gdy przyjdzie sąd Boży na tę ziemię. Trzeba nam czym prędzej wejść w przymierze z Jezusem Chrystusem. Czym prędzej zawiązać z Nim relacje. Trzeba z Nim wejść w ten układ, który On nam proponuje, który jest od Niego. To nie jest nasz pomysł. On sam przyszedł i nam taką propozycję daje. Kto wierzy w Syna Bożego, czytamy w Jana 3,36, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I znakiem tego nowego przymierza, w którym możemy się znaleźć, w którym Bóg nas chce mieć, do którego nas zaprasza, jest krew Jezusa Chrystusa. Właśnie krew Jezusową obrazuje ten czerwony sznur wiszący, zwisający z murów Jerycha przy oknie Rahab. To jest dobra nowina dla nas. To jest dobra nowina dla świata, póki jeszcze jest czas, póki nie jest jeszcze za późno. Że nieważne, jak wiele zrobiliśmy złego, nieważne, jak bardzo jesteśmy lubiani albo nielubiani w społeczeństwie, w którym żyjemy, nieważne, jakie szanse dają nam inni ludzie na to czy na tamto, możemy zwrócić się do Pana Jezusa Chrystusa, ukryć się pod ochronę Jego krwi i być zbawieni, i żyć wiecznie. Chodzi o to, że trzeba w porę przestać liczyć na ten świat i związać się z Jezusem Chrystusem. Wyczuć ten moment, tę chwilę. Ja nie wiem, być może dzisiaj, dzisiejszy wieczór, Wielki Piątek 2020 jest tą chwilą dla Ciebie, kiedy możesz to zrobić, może ostatnią chwilą, kiedy możesz to zrobić. Całym sercem zwróć się ku temu, który nadchodzi, ku Jezusowi Chrystusowi. On jest sędzią, który osądzi cały świat. On jest tym Panem, od którego wszystko będzie zależeć. Przyjmij osobiście dzisiaj znak nowego przymierza, krew Jezusa Chrystusa. Uwierz, że ona może cię oczyścić od twoich grzechów i cię usprawiedliwić. Tak, jest tylko jeden pewny sposób na życie wieczne. Jak Izraelici w Egipcie, aby przeżyć przejście anioła śmierci, musieli oznakować swoje domostwa krwią baranka paschalnego. Jak Rahab, aby przeżyć, musiała oznakować swój dom szkarłatną wstęgą. Tak my. Oznakujmy siebie, nasze życie, życie naszych najbliższych, czym prędzej, krwią Jezusa Chrystusa, która omywa nas i usprawiedliwia i daje nam życie wieczne. Amen. Posłuchajmy teraz pieśni, którą zaśpiewa Noemi, a później przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej.
Ziemi tej ponadstwo.
przeżyłeś, by umrzeć za mój grzech. Byłeś jak zdeptanej róży kwiat, za winy me zmarłeś, by ocalić mnie. Nad wszelką władzą na ziemi tej, ponad stworzeniem i tym, co tchnienie ma, nad wszelką mądrość i każdą z ludzkich dróg, zanim powstał świat, istniałeś ty.
Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że widząc nas w naszych grzechach, bez nadziei na tym świecie, bojących się przyszłości tego, co nas czeka, drżących w niepewności o los swój, że Ty, widząc to, przyszedłeś i zapłaciłeś wszystkie nasze długi i złożyłeś ofiarę za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, że od momentu, gdy uwierzyliśmy w Ciebie, już się nie musimy bać. Dziękujemy Ci, że dałeś nam pewność zbawienia. Dziękujemy Ci, że jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Chwała Ci dzisiaj pośród nas. Amen. Odczytajmy Słowo Boże, które opowiada o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej.
Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.
Tak, Wieczerza Pańska, jak słyszycie, to jest bardzo poważna sprawa. To jest wyjątkowa chwila. To jest dla Kościoła Jezusa Chrystusa, dla Jego uczniów czas absolutnie szczególny. Gdy tak normalnie przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej przy pełnej sali, świeci słoneczko i tak dalej, myślimy sobie, to już taka normalna rzecz. To już aż nam trudno przyjąć, jak to Pan Jezus podczas ustanawiania Wieczerzy Pańskiej powiedział, że tak bardzo pragnął tej chwili, bo już jej nie będzie miał, aż kiedyś w Królestwie Bożym. Teraz stało się to takie bardziej realne, bo miesiąc temu inaczej mieliśmy wieczerzę, a teraz, wy w domu, my tutaj w grupeczce malutkiej na sali i tak jakoś jest inaczej, a jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle to nie jest już ostatnia wieczerza na tej ziemi, bo w każdej chwili Pan może powrócić, bo na Jego zegarze sądów Bożych może właśnie wybić ta godzina i się to wszystko zacznie. Dlatego doceniajmy tę chwilę z najwyższą powagą, z drżeniem serca, choć już w tak ograniczony, trochę dziwny sposób, ale przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, bo uważamy, że to jest święta rzecz, bo to jest czas, kiedy wyrażamy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrażamy naszą miłość do Pana, szacunek Jemu oddajemy. Na Jego pamiątkę to robimy, ze względu na Niego to robimy, żeby ogłosić, żeby sobie i wszystkim wokoło ogłosić, że ta krew została przelana i za nasze grzechy, że to ciało zostało ubiczowane, umęczone i ukrzyżowane z powodu naszych grzechów, że my to doceniamy, że my Cię, Panie Jezu, kochamy, że my w Ciebie wierzymy, że my chcemy całemu światu to ogłaszać, że taka jest nasza wiara, że w tym jest tajemnica naszego poczucia bezpieczeństwa i naszego zbawienia. Dlatego to jest poważna chwila. Poważna chwila i ją poważnie potraktujmy. I tak jak przeczytaliśmy w Słowie Bożym, Pan Jezus wziął chleb i złożył dziękczynienie Ojcu.
Tak, dobry Ojcze w niebie, dzięki Ci za to, co Ty uczyniłeś. Dziękuję Ci za ofiarę na krzyżu Golgoty. Ciężko mi to pojąć, zrozumieć, ale gdy dzisiaj tak rozmyślam w szczególny sposób nad tym, co się wydarzyło wtedy poza murami Jerozolimy, kiedy byłeś obśmiewany, opluwany, wygnany na śmierć, kiedy krzyczeli ludzie, którzy wcześniej, parę dni wcześniej witali Cię, Hosanna, a potem krzyczeli, ukrzyżuj Go, Panie. Tak jest mi przykro, kiedy o tym myślę. I chcę Ci dziękować, Panie, za to, że kiedy Ty wisiałeś tam na krzyżu, to byłeś pełen miłości, Panie. To kiedy wołałeś, Panie, kiedy zwracałeś się do swojego Ojca, to zwracałeś się, żeby nie policzył grzechu tym, Panie, którzy to czynią. Jestem przejęty tym, Panie, przepełniony tą wdzięcznością dla Ciebie, Panie, że Ty jesteś tak miłosierny dla grzeszników, Panie. Chcę Ci dziękować za to, że To, co uczyniłeś, to, że oddałeś swoje życie, to po to, żeby dać nam ratunek. Panie, nie chcę przechodzić nad tym obojętnie. Nie chcę się do tego przyzwyczajać, Panie, ale chcę wyrażać moją wdzięczność, chcę się nad tym zadumać, zrozumieć, co tam się wydarzyło i chcę Ci dziękować, Panie, że kiedy wołałeś, żeby ten grzech nie został policzony, to też myślałeś o mnie, Panie. I przepraszam Ciebie za wszystko, co czyniłem w ostatnim czasie niegodnego, Panie. I dziękuję Ci za moc Twojej krwi, Panie. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę na krzyżu, za to, że teraz mogę przystępować do wieczerzy, że mam ten przywilej, będąc tutaj na miejscu, Panie. I dziękuję Ci za braci i siostry, którzy robią to w domu, kiedy będziemy łamać chleb i spożywać. Chcemy wspominać, aż przyjdziesz, to, co Ty dla nas uczyniłeś, pełni wdzięczności. Amen.
Jeszcze jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę, powiedział Pan. A potem wziął kielich i też Ojcu składał dzięki.
Drogi łaskawy nasz Panie i Boże, pragniemy Tobie wyrażać wdzięczność za Twoją wielką miłość do grzeszników, do ludzi, do nas. Ja też, drogi Ojcze, chcę Ci dziękować, że i mnie, Panie Jezu, umiłowałeś, że i za mnie, Panie Jezu, przelałeś swoją świętą krew. Chcę Ci dziękować za to, że dzisiaj mogę, Panie, tutaj stać i trzymać, Panie, w ręku to, co jest też symbolem nowego przymierza w Twojej krwi. I Panie, chcę z głębi mojego serca wyrażać Tobie dziękczynienie i oddać Tobie chwałę, że Ty, Panie Jezu, po to przyszedłeś na tą ziemię, aby dać się przybić do krzyża. I zrobiłeś to zamiast mnie, bo to ja jestem grzesznikiem, to ja powinienem do tego krzyża być przybitym, ale Ty wziąłeś na siebie wszystkie moje winy, moje przestępstwa. I Panie, też jak mówi Twoje słowo, Ty wymazałeś ten obciążający nas list dłużny i Ty przybiłeś go do krzyża. I my dzisiaj, Panie Jezu, możemy być pewni tego, że Twoja święta krew jako jedyna wartość w skuteczny sposób oczyszcza od wszelkiego grzechu. Dziękuję Ci za tą prawdę, Panie Jezu. I dzisiaj, Panie, spożywając też to wino, chcemy z taką wdzięcznością przed Tobą stawać i wyznawać tą prawdę, że jesteśmy oczyszczeni we krwi Jezusa Chrystusa, jedynego baranka Bożego. I nie ma dla człowieka innego ratunku, jak tylko Twoja święta krew. Dziękuję za tą prawdę i dziękuję, że możemy tą prawdę przekazywać, możemy tą prawdę zwiastować, właśnie spożywając chleb i wino na pamiątkę Twojej śmierci, Panie Jezu. Uwielbiamy Cię i prosimy, pobłogosław ten czas, aby to był czas takiego koncentrowania uwagi na Tobie. I także spożywając, sięgając po to wino, mamy świadomość tego, że Ty przyjdziesz wkrótce, bo także spożywając chleb i wino, zwiastujemy śmierć Twoją, aż przyjdziesz. I także Twoje przyjście, Panie Jezu. I wierzymy, że ono wkrótce nastąpi. Niech także ten czas spożywania chleba i wina będzie czasem takiej gotowości naszej na spotkanie z Tobą, Panie Jezu. Uwielbiamy Ci, Ciebie i oddajemy Tobie chwałę. Amen.
Weźcie, rozdzielcie ten kielich między siebie, bo ten kielich to krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Czyńcie to na moją pamiątkę. Usłuszcie, bracia. I was w domu zachęcamy, byście teraz wzięli chleb, wzięli wino i spożyli razem z nami. I w ten sposób byśmy uczcili naszego Pana. I w ten sposób wyrazili naszą więź wspólną jako zboru Chrystusowego. Miejmy też czas, by powiedzieć Panu Jezusowi to, co czujemy w naszych sercach, by On usłyszał nasz głos tam w domach, gdzie jesteśmy. Niech usłyszy, że Go kochamy, że w Niego wierzymy, że tak jak Rahab zwracamy się ku Niemu, ku temu, który nadchodzi, ku Zbawicielowi, jedynemu Zbawicielowi.
Oczyszczenie z grzechów i dziś z Golgoty płynie krew, w nim uwolnienie jest.
Dziś do Golgoty.
I dziś z Golgoty płynie krew, w niej życie jest, oczyszczenie z grzechów. I dziś z Golgoty płynie krew, w niej uwolnienie.
Jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak, nasze okolicznościowe nabożeństwo, Wielki Piątek, dobiega końca. Tutaj za chwilę zakończymy transmisję z naszej kaplicy. A wam życzymy, bracia i siostry, Bożego błogosławieństwa w waszych domach. Na jutrzejszy dzień, na Wielką Sobotę, spędźmy ten czas z zadumą, z uwielbieniem Pana, z wyciszeniem naszych serc. Pozdrawiamy was serdecznie tu z kaplicy. Wiem, że wy też nas pozdrawiacie, ale nie możecie tego przekazać głośno. Więc wzajemnie się wszyscy teraz pozdrawiamy. Proszę, byście sobie wyobrazili taką chwilę, kiedy wszyscy jesteśmy tu w sali i ze sobą rozmawiamy, witamy się. Macie wyobraźnię, więc bez problemu możemy to zrobić. Ściskamy się, rozmawiamy, pijemy kawę, dzielimy się tym, co przeżyliśmy. To właśnie jest w sercu Bożym, że któregoś dnia nas wszystkich zabierze do domu, do siebie. I tam będziemy z Panem na zawsze, już niczym nie rozdzieleni, żadnym rozporządzeniem ministra czy premiera. Już nie będziemy rozdzieleni naszymi chorobami, odległością albo naszymi jakimiś tam nastrojami czasem, bo czasem nas nastrój potrafi rozdzielić też. I będziemy razem z naszymi bliskimi i z tymi wszystkimi świętymi, którzy już odeszli. Braćmi, Waszkiewiczem, Kudzinem, Krauze, Józefowiczem, innymi braćmi. Ach, my tu starsi wierzący z Gdańska pamiętamy tych braci kochanych wszystkich. Wszystkimi się spotkamy w niebie. Alleluja. Chwała, niech będzie Bogu. Przypominam, że w niedzielę niestety, ale tak samo jak dzisiaj, tylko osoby usługujące, ale mamy przywilej, no nie, że możemy w domu Bożym stać i służyć. A wy wszyscy w domach zgromadzimy się, uciszymy się o godzinie 10:30 i będziemy świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. A teraz śpiewamy jeszcze pieśń na zakończenie naszego nabożeństwa. Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Amen.